druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są zarzuty dla 19-latka, który w Chełmie doprowadził do tragicznego wypadku. Zginęło w nim dwóch jego kolegów. Autem w sumie jechało aż 10 nastolatków, część z nich w bagażniku. Kierowca był pijany po tej tragedii. Eksperci od ruchu drogowego chcą zmiany przepisów i szerokiej akcji edukacyjnej dla nastolatków. Szkolenie młodych kierowców powinno być zmienione. Chodzi m.in. o stosowanie alkogogli na kursach, mówi biegły sądowy w zakresie wypadków drogowych i ekspert w resorcie infrastruktury Maciej Kulka, z którym rozmawiał Mateusz Kasiak.
Jak takie alkogogle działają? Rozumiem, że jesteśmy w stanie zobaczyć, co się z nami dzieje, kiedy jesteśmy w upojeniu alkoholowym i ewentualnie co nam grozi.
Ma założone alkogogle i ma odebrać ode mnie kluczyki. Ja trzymam je w ręku. Ona nie jest w stanie trafić w moją rękę, bo nie jest w stanie wyczuć odległości, położenia mojej dłoni, ponieważ ma zaburzone pole widzenia. I właśnie tak się zachowuje nasz organizm pod wpływem alkoholu. Warto byłoby wprowadzić do kursów na prawo jazdy zajęcia z psychologiem, czy też z osobami, które pracują z uzależnionymi osobami.
Według eksperta władze powinny postawić na szeroką antyalkoholową edukację młodzieży. Warto też, by takie spotkania prowadzili sprawcy wypadków po alkoholu. Migranci coraz mocniej napierają na naszą granicę z Białorusią. Dziennie jest nawet 200 prób jej nielegalnego przekroczenia. Coraz więcej jest też ataków na polskich żołnierzy i pograniczników. Więcej o sytuacji na naszej wschodniej granicy. Teraz reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
Tylko w ten weekend pogranicznicy i żołnierze interweniowali ponad 500 razy. Kilkukrotnie doszło też do ataków na mundurowych. Jak mówił mi major Błażej Łukaszewski ze zgrupowania zadaniowego Podlasie, ataki nasiliły się wraz z rosnącą temperaturą.
Przede wszystkim te grupy są liczniejsze i agresywniejsze.
To jest agresja słowna, czy nawet agresja fizyczna?
No fizyczna też się zdaje.
Dzięki kamerom rozmieszczonym na całej długości granicy z Białorusią, mundurowi wychwytują każdą próbę forsowania zapory, zanim migranci przedostaną się w głąb kraju.
Osoby, które atakują na granicy z Białorusią, są najczęściej uzbrojone w kamienie i petardy. Rusza nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Nowością są m.in. obowiązkowe audyty energetyczne przed wykonaniem termomodernizacji. Nie będzie dotacji do pieców gazowych. Niektórym osobom w procesie ocieplania domu towarzyszyć będzie opiekun. Beneficjenci są podzieleni na 3 grupy w zależności od dochodu. Dotacje będzie można dostać tylko na jeden budynek. Bronisław Komorowski surowo o kampanii prezydenckiej. Były prezydent w Radiu Z zachęcał kandydatów do skupienia się na sprawach ważnych dla Polski, a nie na dyskutowaniu o drobnych kwestiach. Wybory za mniej niż 7 tygodni. O nabierającym tempa wyścigu do Pałacu Prezydenckiego reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
To dwublokowa rywalizacja między KO a PiS bez wyraźnych tematów. Tak kampanię ocenia politolog dr Andrzej Rankę. Języczkiem uwagi jest coś rosnące poparcie w sondażach dla Sławomira Mentzena.
Czy wobec tego możemy mówić dalej o tym, że to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości zostanie skonsumowane w całości przez Nawrockiego, czy też nie?
Bronisław Komorowski zachęca zaś kandydatów do większej skłonności do prowadzenia polemiki w tematach ważnych dla kraju.
Nie tam właśnie jakiś drobny, ktoś kogo lubi, nie lubi, ten ma krzywą mordę, a ten ma, prawda, krzywy ryj.
Wybory 18 maja. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
Według najnowszego sondażu Cebosu Polacy wskazują 3 nazwiska na drugą turę wyborów: Trzaskowskiego, Nawrockiego i Mentzena. Ruszyły kursy samoobrony dla ratowników medycznych w Małopolsce. Są prowadzone przez funkcjonariuszy grup interwencyjnych Służby Więziennej. Pierwsze szkolenie odbyło się w szpitalu powiatowym w Oświęcimiu. Jak wyglądało? Na miejscu był nasz reporter Przemek Taranek.
No tutaj na salce konferencyjnej grupa około 20 ratowników poznaje podstawy samoobrony. Jak przyjąć bezpieczną postawę ciała, jak kontrolować agresywnego pacjenta, obronić się przed ciosami czy duszeniem. Ratownicy opowiadają też o swoich doświadczeniach.
Pacjent pod wpływem alkoholu z urazem głowy, zaatakował nas w karetce, zostałem uderzony w twarz.
Przyda się takie szkolenie?
Szkolenie jest rewelacyjne, tylko ja uważam, że takie szkolenie powinno być przynajmniej raz w roku.
No jeszcze dzisiaj ratownicy będą ćwiczyć w małych pomieszczeniach i na koniec w karetce. Oświęcim, Przemek Taranek, Radio Z.
Na kolejne szkolenia tylko w Małopolsce już zapisało się kilkuset ratowników. Chora i bardzo kosztowna tradycja, tak leśnicy nazywają coroczne wiosenne wypalanie traw. Do pożarów wywoływanych przez to strażacy wyjeżdżają po kilkadziesiąt razy dziennie. W tym roku zaczęło się wcześniej niż zwykle. Mity o wypalaniu traw w rozmowie z leśnikami obala reporter Radia Z Michał Dzieneński.
Wypalanie traw nic nie daje, nie użyźnia ziemi, a wręcz zabija rośliny i zwierzęta. Do tego za wypalanie traw grozi kilkaset tysięcy grzywny, a nawet więzienie.
Każda akcja gaśnicza to są koszty, to są nasze wspólne pieniądze, które można naprawdę lepiej zagospodarować, więc nie wypalajmy trawy.
Mówi Radiu Z dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr, a do tego ta susza szczególnie na wschodzie kraju.
Teraz widzę po drodze te rowy, co są, suche są te rowy, suche.
Najwięcej wyjazdów strażaków do gaszenia traw jest teraz na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem.
Przez pożary traw od początku roku już zginęło 5 osób, ponad 30 zostało rannych. Teraz Niemcy. Aktywiści z grupy Nowe Pokolenie oblali niebieską farbą oddział Tesli w Berlinie. Przynieśli ze sobą plakat z napisem zamknięte do odwołania z powodu faszyzmu. Protestujący spryskali też farbą 6 pojazdów wystawowych. W związku z tą sprawą zatrzymano 2 osoby. Ruszyło dochodzenie w sprawie uszkodzenia mienia. Aktywiści celowo wybrali niebieski kolor, bo to barwa prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec, którą przed wyborami do Bundestagu poparł szef Tesli Elon Musk. Nowe Pokolenie napisało na Instagramie, że powodem protestu jest też destrukcyjny wpływ polityczny Muska w Stanach Zjednoczonych. Gry komputerowe wchodzą na salony. Muzycy Filharmonii Śląskiej zagrają melodie z kultowych produkcji. To będzie Game Music Fest w Katowicach. Wystawy, dyskusje i oczywiście koncerty, mówi dyrektor Filharmonii Adam Wesołowski.
To oczywiście te gry, które na co dzień grywamy, jakiś Assassin's Creed, Elden Ring, ale również jest szereg kompozycji, które pamięta nieco starsze pokolenie, jak Doom czy Matrix, ale również i te najmłodsze pokolenie znajdzie swoją muzykę, jak na przykład w grze The Sims.
Wizualizacje do muzyki przygotowują studenci Uniwersytetu Śląskiego z kierunku projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Game Music Fest w Katowicach zacznie się 24 kwietnia. A kolejne wiadomości Radia Z to wiele szybciej, bo już za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. There's some
Ale to już było i nie wróci więcej. Pracowaliśmy dla zachwasta. Pracowaliśmy dla ciebie, skurwysynu.
Z terrorystami się nie negocjuje, Tadeusz. Poza tym, założyłem, że przeżyjecie.
Założyłeś, że przeżyjemy? A na jakiej podstawie, skoro wojaki od Kazembe wzięli nas w ogień krzyżowy i na wszelki wypadek napierdalali jeszcze jakimiś chałubicami? Nie tylko w nas, ale...
Tadzik się zawahał. Nie mógł wyliczyć wszystkich zbrodni Rapackiego, bo ten by się zorientował, że coś tu nie gra. Dialog musiał brzmieć wiarygodnie.
Trudno jest coś takiego przeżyć.
To nic osobistego, Tadeusz, naprawdę. Oczywiście szkoda Ludmiły i szkoda byłoby ciebie i Elodii, ale ja się kierowałem wyłącznie zdrowym rozsądkiem, dobrem rodziny.
Rapacki podniósł się z podłogi i stanął przy barku. Grał na zwłokę.
No wiesz, nasza firma nie ma uprzedzeń rasowych. Firmy nie interesuje wyznanie czy płeć pracownika. Firma jest sprawiedliwa. Firma zatrudnia najlepszych. Firma przyznaje się do błędów. Więc przyznaję już drugi raz, że się co do ciebie myliłem. Jesteś lepszy niż ci Amerykanie i jeszcze dzisiaj zostaną zwolnieni. Nie wykazali się.
zajmiesz ich miejsce.
Już mi obiecałeś, złote kurwa góry, żeby mnie potem próbować odstrzelić.
Oj, nie próbowałbym, gdybyś się nie bratał z terrorystami.
A jaką mam pewność, że nie będziesz próbował znowu? Przecież ja mogę w każdej chwili pójść do prasy. Powiedzieć, że twoi ludzie odjebali Lorą, torturowali obywatela Litwy, strzelali do polskich, ukraińskich i kongijskich pielęgniarek.
Ale to jest słowo przeciw słowu. Wiem, co chcesz powiedzieć. Elodie. Ale was jest dwoje, a ja mam tutaj całą armię. I oni wszyscy zeznają, że było inaczej. Poza tym, kto ci uwierzy? W kartotece milicyjnej jak byk stoi, że jesteś alkoholik i krętacz z historią urojeń i...
Ej, synek, kurwa, uważaj sobie.
Ale to nic osobistego. Po prostu. Nie. Nie boję się, że pójdziesz do prasy. Jak chcesz, to idź. To niczego nie zmieni.
Czyli co? Wygrałeś. A może to ja cię powinienem po prostu odjechać?
Nie zrobisz tego. Bo zanim zdążysz wymknąć się z kraju, dopadną cię ludzie majora Kazęby. A jak nie oni, to polskie służby. Mój ojciec bardzo się ostatnio zaprzyjaźnił z panem premierem. Wiesz, wszyscy się cieszą tu w Kongo i tam w Polsce, że sprawa ucichła. No nikt nie chce, żeby szambo znowu wybiło. Dopiero co tamto gówno zamietli pod dywan. Więc jak zaczniesz robić problemy, skończysz jak twój kolega Bober. A na deser dopadną jeszcze i ją. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, wygrałem. Przyszłość należy do mnie. A ty? Wybierasz przeszłość czy przyszłość?
Teraźniejszość.
Tadzik zrobił krok do przodu i wprawnym ciosem pozbawił pana Piotra przytomności. Kiedy Tadzik zajechał golfowym meleksem pod wejście do hotelu, Amerykanie nie wyglądali na zdziwionych, ani tym bardziej zaalarmowanych. Ot kolejny oszalały od wódki Polak, który nie chciał się pogodzić z utratą pracy na rzecz osób bardziej kompetentnych. Ulżyło im zapewne, że uwolnił ich od swoich trzech natarczywych ziomków. Gdy Polacy machali im z pokładu meleksa, Amerykanie stali niewzruszeni na swoich stanowiskach, nie domyślając się, że ich szef oraz szef ich szefa leżą nieprzytomni dwa piętra wyżej. Tadzik wiedział jednak, że prędzej czy później zaniepokoi ich cisza w eterze i kiedy dojdzie do nich, co się stało, ruszą w pościg. Oni oraz wojsko i żandarmeria. Więc gdy tylko wyjechali poza teren hotelu, wyskoczyli z meleksa i pobiegli do samochodu. Godzinę później zaparkowali na ostatniej stacji benzynowej przed granicą z Zambią.
Panowie, chciałbym wam podziękować, żeście się wykazali profesjonalizmem godnym sław milicji obywatelskiej. Na opijanie sukcesu jeszcze przyjdzie czas. Teraz jednak musimy się rozstać.
Ale jak to, Tadzik, co ty gadasz? Myśmy myśleli, że ty z nami będziesz przekraczał granicę.
Wracam po Elodie. Musimy się stąd wydostać inną drogą. Was nie będą szukać, ale nas tak. Zobaczymy się w ojczyźnie.
Arek otworzył usta, by zaprotestować, ale się rozmyślił. Wiedział. Wszyscy trzej wiedzieli, że z dowódcą się nie dyskutuje. Pokiwał więc głową i uścisnął Tadzikowi rękę. Pozostali poszli w jego ślady. Odwrócili się i powlekli w stronę granicy. Po paru krokach Marcin zatrzymał się, coś sobie przypomniał.
Tadek, a co z tymi listami żelaznymi, co się miał zdobyć?
Wszystko załatwione, Marcin. Zaufajcie mi.
Odprowadził ich wzrokiem, po czym wsiadł do auta. Wycofał i ruszył z piskiem opon w kierunku Lubumbashi. Elodie uchyliła drzwi do mieszkania Maxa, a kiedy otworzyła je przed nim na oścież i zlustrowała go w niemym zdumieniu, Tadzik uświadomił sobie, że ubranie i dłonie całe ma w zakrzepłej krwi Borowskiego i Rapackiego.
Musimy spierać.
Przestąpił próg i zamknął za sobą drzwi, a następnie wyjaśnił, co zaszło w hotelu.
Elodie, oni prędzej czy później dowiedzą się o tym miejscu. Mamy niewiele czasu.
Gdy w końcu przytaknęła, wziął szybki prysznic i przebrał się w rzeczy Maxa. Były przyciasne, zwłaszcza spodnie, zwłaszcza w pasie, ale nie miał wyjścia. Sięgnął po kolta, którego zabrał Borowskiemu, sprawdził, ile zostało naboi. Na szczęście był pełny. A potem upewnił się, że Elodie jest gotowa. Zeszli na parter, przeszli przez wiecznie uchyloną furtkę i wsiedli do samochodu. Tadzik przekręcił kluczyk w stacyjce, położył jedną dłoń na kierownicy, drugą na drążku biegów i zastygł.
Ale dokąd?
Właśnie, właśnie. Nie możemy tak po prostu wyjechać z Lubumbashi i żandarmeria zatrzyma nas na pierwszej rogatce.
Lotnisko też odpada, wojsko pilnuje go na okrągło.
W białej dzielnicy, bez urazy, pewnie grasują żołnierze Kazembe albo ludzie Borowskiego, albo jedni i drudzy.
Oboje zamilkli, wsłuchani w miarowy warkot silnika. I nagle krzyknęli jednocześnie.
Hendrix!
Tadzik wrzucił bieg i pojechał w kierunku centrum. Elodie się zamyśliła.
To o co chcemy ją poprosić? Tak konkretnie.
A skąd ja mam wiedzieć?
Wyrwało mu się ostrzej niż zamierzał, bo nie chciał, dopóki nie będzie musiał, wybiegać myślami tak daleko. Koncentrował się na tym, by się wymknąć policji, żołnierzom, Jankesom, by choć na chwilę złapać oddech. Ale co potem? Nie wiedział. Odpowiadał za napaść, pobicie, rozbój. Być może przyjdzie mu także odpowiedzieć za znęcanie się nad zachwastem. Poza tym mogli go wrobić w śmierć Maxa i górników, w przemyt broni, współpracę z bojówkami Tutsi i Bóg wie co jeszcze. Naraził się wszystkim. Czy w tej sytuacji mógł liczyć na azyl w Belgii? Zresztą, czy Belgia nie podpisała umowy o ekstradycji z Kongiem? Z Polską? Z USA? A Elodie? Czy mogła liczyć na jakikolwiek akt łaski? Była przecież stąd, wystarczyło wydać ją w ręce rodaków. Ale Tadzik nie zamierzał siać defetyzmu.
Na dobry początek niech nas wpuści do konsulatu. To terytorium belgijskie, nikt nas tam nie tknie. A potem się zobaczy. Może wystąpimy o azyl?
Elodie przytaknęła. Po 5 minutach kluczenia ciasnymi zaułkami musieli się zatrzymać, gdy utknęli na końcu niewielkiego korka. Tadzik już kładł dłoń na klaksonie, ale Elodie powstrzymała go w ostatniej chwili i wysiadła z auta.
To był fragment powieści Biały Ląd. Kolejny odcinek już za chwilę.
Świat figle płatą raz dobrze, dwa razy źle. Kocham twoje abrakadabra, jednym słowem poprawiasz mi dzień. Żyję w twoich czasach, poszczęściło mi się i nie chcę stąd zawracać przy tobie, to wiem. Pewnie z 1000 razy zaczynałem ten tekst i wreszcie jest. Jesteś tu i teraz i ja jestem tu też. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic. Zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razie to nic. Zamknij oczy na trzy. Tak jak ty. Musisz wiedzieć, nie rozumiem, co się ze mną dzieje.
So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly.
Świt, spytaj ją, czy o czym śni.
to jest dobra książka na noc.
Biały ląd.
Blokada, zawracaj. Kierowcy mówią, że żandarmeria sprawdza numery rejestracyjne.
Rapacki. Musimy zmienić wóz.
Może spróbujemy przebić się na piechotę?
Nie. Mam lepszy pomysł. Pokieruj mnie do tej katolickiej szkoły. To chyba niedaleko.
Elodie przytaknęła i kiedy zawrócili na wąskiej jezdni, poprowadziła go plątaniną lepiej i gorzej utrzymanych ulic, które w kilka minut doprowadziły ich do znajomego budynku kościelnej instytucji. Gdy wtargnęli do gabinetu, ksiądz Jędrek nie wyglądał wcale, jakby ucieszył go ich widok, ale po chwili górę wziął esprit de corps.
A, ojciec Tadeusz, to chyba spodobała się ojcu nasza trzutka. Pani doktor?
Wie pan, znaczy, proszę księdza, my tu dzisiaj nie w gości. Sprawę mam.
Aha.
Tak, chciałbym pożyczyć tego pick-upa, co stoi przed budynkiem. We wiosce dobroczynności prace budowlane, a nie ma czym desek przewieźć. Może by nas ksiądz wsparł po znajomości.
O, to bardzo ciekawe, ale tak się składa.
Kaplicę stawiamy.
O, właśnie.
To w kopalni nie ma takiego sprzętu?
Wybuch. Wybuch był. Także jakby ksiądz był uprzejmy, to...
Ksiądz Jędrek był. Miał chyba swoje podejrzenia, ale zmiękł ostatecznie, gdy Tadzik zaczął go wypytywać o papieską wizytę w 1985 roku. Dobili więc targu i umówili się na wspólne poświęcenie kaplicy. Zborowski wyciągnął dłoń po kluczyki, ale Elodie go ubiegła. Za plecami księdza Jędrka rzucił jej pytające spojrzenie. Kongijka tylko pokręciła głową i kiedy pożegnali się ze swym dobroczyńcą, wskazała na tył auta.
Tadek, przecież nie o to chodziło. Mnie mogą zobaczyć, ale ty pojedziesz pod kocem na pace.
To? O, nie, Elodie, nie ma mowy. Po tym, jak mnie twój mąż, świeć panie nad jego duszą, woził z workiem na łbie, mam ten, jak to się nazywa, traumę. Nie będę znowu się gibać na zakrętach pod kocem i czekać, aż mnie kto Dasz mi, kurwa, kijek i każesz rzucić się na batalion ruskich czołgów, to się rzucę. Ale nie ma żebym znowu bezczynnie, przepraszam, nie ma takiej opcji, że ja ci tam wejdę pod ten koc. No więc zwróć mi z łaski swojej te kluczyki i nie traćmy czasu, bo nie zgodzę się na nic innego i wiesz o tym.
Tadzik odtwarzał przebieg akcji w hotelu Rapackiego. Analizował, co poszło dobrze, co źle, byle tylko nie wsłuchiwać się we własny organizm, który znowu reagował, jakby go wieźli na rzeź. Leżał na pace, wciśnięty między skrzynie po owocach, przykryty starą narzutą, cuchnącą psem. Dłonie i plecy miał mokre od potu, kręciło mu się w głowie, cały się trząsł, a żołądek boleśnie się zaciskał. Elodie prowadziła ostrożnie, zarówno z myślą o żandarmerii, która mogłaby zwrócić uwagę na szarżującego kierowcę, jak i z troską o komfort ukrytego pasażera. Ale Tadzik i tak przy każdym hamowaniu wyobrażał sobie, że samochód zaraz się zatrzyma, przyblokowany podstawioną ciężarówką, a czający się na skraju drogi killerzy Borowskiego wykonają na nim egzekucję w stylu Ojca Chrzestnego. Ze stanu paniki zaczął tymczasem przechodzić w stan katatonii. Odpływał.
Tadek!
Tadzik zdzielił się po mordzie raz i drugi, odzyskał trzeźwość umysłu, po czym ostrożnie wychynął i uniósł się na tyle, by móc wyjrzeć nad burtą i zorientować się w sytuacji. Byli na miejscu. Problem polegał jednak na tym, że oprócz nich byli tu też kongijscy żołnierze. Rozmieszczeni strategicznie w jeepach i półciężarówkach, praktycznie otoczyli belgijski konsulat. Ku wyraźnej dezaprobacie pracowników placówki. Zanim Tadzik znów zanurkował pod narzutę, zdążył jeszcze zobaczyć, jak przy wjeździe na teren konsulatu dwoje jakichś Belgów wykłóca się z kongijskim oficerem i jego dzierżącym karabin maszynowy podwładnym. Nie wyglądało to dobrze.
Musimy stąd odjechać, zanim się nami zainteresują.
Elodie wrzuciła bieg i zaczęła powoli jechać przed siebie, odbijając w prawo, by uniknąć żołnierzy. Tadzik starał się zebrać myśli i wypracować plan B. Otarł z czoła zimny pot i zmienił pozycję na odrobinę wygodniejszą.
Elodie, czy tu jest gdzieś jakiś hotel z telefonem? Trzeba do niej zadzwonić i ją przekonać, żeby się z nami spotkała.
Elodie nie odpowiedziała. Kilka minut później lekkim szarpnięciem narzuty dała mu znać, że czas wysiąść. Tadzik wyczołgał się spod koca i z pomiędzy skrzynek zeskoczył z paki, cały blady, mokry i śmierdzący. Zaczerpnął powietrza, gestem dał znać Elodie, że nic mu nie jest i otrzepał ubranie. A potem podążył za nią do piętrowego budynku poczty głównej. Wchodząc do lamperiowanego holu, Tadzik rozejrzał się dyskretnie, by się upewnić, że są bezpieczni. Przy czynnym okienku siedziała apatyczna urzędniczka. Na pytanie Elodie bez słowa wskazała kabinę telefoniczną po drugiej stronie hali. Tadzik patrzył, jak lekarka wystukuje numer, wykazując się wybitną pamięcią fotograficzną, ale nim wrzuciła do aparatu monety, złapał ją za ramię.
Dobra, powiedz jej...
Wiem, co powiedzieć.
Tadzik się nie pogniewał. Ufał Elodie, jej osądowi i jej intencjom. Był więc zaskoczony, gdy po krótkiej, acz intensywnej rozmowie Elodie odłożyła słuchawkę i spojrzała na niego strapiona.
Kazała nam spi***lać.
Dlaczego?
Bo obiecała sobie, że nigdy więcej się do tego nie dotknie.
No to trzeba jej było powiedzieć, że to ostatni raz, że potem na zawsze znikniemy jej z oczu.
Powiedziałam!
No i?
No i spytała, czemu miałaby to robić.
No i?
Wyjaśniłam, że jest nam to winna, mnie i Kongijczykom. Za piekło, jakie Belgowie urządzili ludziom w tym kraju. Stwierdziła, że ona żadnego piekła nikomu nie zrobiła, więc jej przypomniałam, że dobrobyt, w którym się wychowała, ufundowali zamordowani
Chryste, panie Elodie, no to ja się nie dziwię, że nam kazała spierdalać.
Tak? Tak? To może zamiast się mną wyręczać, sam z nią porozmawiasz, co? I pokażesz mi, jak to się robi. No.
Elodie wyszarpnęła słuchawkę z widełek i podsunęła ją Tadzikowi.
Dzwonisz, czy bez niańki ani rusz?
Dobrze, już. Po co ten język mowy nienawiści?
Tadzik wściekle zazgrzytał zębami i przeczesał wąs kciukiem oraz palcem wskazującym. Otworzył usta, żeby jej powiedzieć, że jest gotów zrobić wszystko, absolutnie wszystko, włącznie z jazdą w bagażniku, ale nie to. Nie umie, nie chce, boi się. Bóg dał mu wiele talentów. Smykałkę do walki wręcz i do samochodów. Cichy chód na wsi. Ale nie obdarował go zdolnościami językowymi. I nic go tak nie przerażało, jak konieczność rozmowy z obcokrajowcem. No chyba, że tym obcokrajowcem był Rosjanin albo Słowak. Ale w tym wypadku chodziło o możną belgijską panią konsul z dyplomami, etykietą, piękną toaletą i... Co jak co... Ale przed nią nie wolno mu się było zbłaźnić. Nie. Choć z drugiej strony...
Hendrix.
Lady Hendrix. Bonjour, this Tadzik here. Je suis Borowski. Mon amigo Maximilian. Ok? Elodie et moi dangereux. Very dangereux, ok? Hilfe grande vitesse. Elodie, ya mucho dangereux. Je veux hilfe grande vitesse. Please very much. Oui, ami, tu hilfe, Elodie et moi, please, ok? Verstehen Sie?
Tadzik otarł pot z czoła i przeczesał włosy. Włożył w to tyle wysiłku i tyle uczucia, że Hendrix musiała go zrozumieć. Język przyjaźni był przecież uniwersalny. A jeśli nie? A jeśli nie, to niech wszystko rozjebie się w chuj.
Bonjour, ja nicht comprende, ja, że...
Pour l'amour de Dieu,
Where are you?
Un moment, bitte. Jaki to jest adres, Elodie? Jaki to adres?
Place de la Poste.
Place de la Poste. Place de la Poste.
Tadzik odłożył słuchawkę na widełki trzęsącymi się rękami, a potem wodził nieprzytomnym wzrokiem od urzędniczki pocztowej do Elodie. Ni to w przerażeniu, ni w euforii, nie będąc pewnym, czy udało mu się namówić Hendriks do współpracy, czy nie.
To był fragment powieści Biały Ląd. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.
I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
Jak pies, a tymczasem Eviva Latte, niechaj pasie brzuchy. Nędzny filistrów naród, my artyści, my, którym często na chleb braknie suchy, my do jesiennych tak podobni liści.
Przez Boga.
stroną. Laurów za złotą nie damy koronę.
Choć życie nasze splunięcia nie warte. Ewiwa latte, ewiwa latte. I tak wykrzyknię, gdy wszystko nic warte. Sławie co warte. Ewiwa latte, ewiwa latte. I chociaż życie nasze nic warte. Ewiwa latte, ewiwa latte. Ewiwa latte, ewiwa latte. Splunięcia nie warte. Ewiwa latte, ewiwa latte. I tak wykrzyknię, gdy wszystko nic warte. Ewiwa latte.
Do północy drink jak zagubiony pocisk strzelił mocno mi do głowy. Coraz trudniej się wysłowić. Pić niezdrowo, więc na zdrowie. Bliższy się wydaje człowiek. Serce mi z tęsknoty pęka. Tu przy barze taka piękna. To jest do tańca kawałek. Coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię. I może będzie nam lepiej. Melancholia, bar, papieros. Dobrze, że jestem hetero. Cały wieczór mnie pociągasz, więc nie mówmy o poglądach. Nie wspominaj o chłopaku. Dziś Warszawa, jutro Kraków. Zagubieni w zmysłu w sieci, gdy z głośników przebój leci. To jest do tańca kawałek. Więc zrób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię. Będzie nam lepiej. Ciebie proszę. Parkiet staje się kosmosem. Trwa rytmiczna gra przedwstępna. Ciężko kroki zapamiętać. Opętani drżymy w transie. Trzeba wykorzystać szansę, by zatracić się tej nocy i pokusą dać się stoczyć. To jest do tańca kawałek. Ciałem. Ja się do ciebie uczepię. I
będzie nam lepiej.
Minęła właśnie
trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa nie składa broni w sprawie Zbigniewa Ziobry, zapowiada odwołanie od decyzji sądu, który nie zgodził się, by były minister sprawiedliwości trafił do aresztu. Uznał, że komisja miała możliwość przesłuchania Ziobry, ale z niej nie skorzystała. Sąd uznał, że 31 stycznia, kiedy Ziobro został doprowadzony przez policję do budynku Sejmu, komisja mogła na niego zaczekać, a następnie przesłuchać. Według przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, Ziobro unikał przesłuchania wielokrotnie i z tego powodu powinien zostać aresztowany.
Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca.
W najbliższych dniach komisja ma złożyć zażalenie na decyzję sądu. Komisja wyznaczyła kolejny termin przesłuchania Ziobry. Ma się ono odbyć pod koniec czerwca. Przełomowy wyrok w sprawie Marine Le Pen. Sąd zakazał liderce francuskiej skrajnej prawicy przez 5 lat startować w wyborach prezydenckich. To przekreśla jej szansę na walkę o Pałac Elizejski za 2 lata. Sąd skazał też Le Pen na 4 lata więzienia, częściowo w zawieszeniu. Wraz z nią wyrok usłyszała grupa europosłów Zjednoczenia Narodowego, którzy mieli zdefraudować blisko 3 miliony euro. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Chodzi o fikcyjne zatrudnianie asystentów za pieniądze Parlamentu Europejskiego. Ci asystenci mieli przechodzić od jednego europosła do drugiego, tylko w ogóle nie robili nic związanego z Europarlamentem, ani razu nie pojawili się w Strasburgu, a pieniądze były wydawane na krajowe cele partii. W tej sprawie wyroki usłyszało ponad 20 osób. Marine Le Pen, jako sama też europosłanka w latach 2014-2016, miała sama wyprowadzić z unijnej kasy blisko 500 000 euro. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Marine Le Pen od dawna jest faworytką prezydenckich sondaży. Deweloperzy będą budować schrony od przyszłego roku. Na razie czekają na rozporządzenie MSWiA dotyczące tego, jakie dokładnie warunki techniczne mają spełniać takie obiekty. Wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz w Radiu Z zapowiedział, że taki dokument zostanie wydany w kwietniu. Ma to ułatwić projektantom przygotowanie i przystosowanie części konstrukcyjnych, tłumaczył.
One będą miały tak...